ساعتين ونص نحن في شوها ونحن بدافورا velmi silná, ale o demokracii se musí zápasit. A jsou známe francouzské, že svý Pavla Vonka, jak řekla na úvod, každý z nás by měl být Pavla Vonkou, když je potřeba hájit demokracii. Tak a já bych pozvala našeho prvního hosta bloku Československé vězeňství v období normalizace se zvláštním zřetelem na postavení politických vězňů, pana doktora Lukáše Kaminského z platformy Evropské paměti a svědomí na téma komunistické režimy a političtí vězni, tlumočníka a doktor Petr Blažek.
Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest to dla mnie zaszczytem i wyróżnieniem, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu.
Na początku bym chciał podziękować organizatorom za pozwolenie na możliwość wystąpienia w tej formie lokalnej spotkania. Ja chcę jenom podotknąć, że nie jestem polonista, tak ten przekład musi być super dokonany, ale ufam, że bude srozumitelné.
Będę chciał dzisiaj pokazać pewne tendencje w dziejach komunizmu, kwestii politycznych, więźniów politycznych. Jednakże, jak Państwo zobaczą, od tej tendencji zawsze było bardzo wiele wyjątków. Nawet w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, że rzeczywiście ta tendencja występuje. Wydaje mi się jednak, że tak.
Chciałbym tutaj przedstawić zachodnią tendencję politycznych dějin komunistických režimů ve vztahu politickým vězňů zabývat se takovým základním tendencí, které samozřejmě existovalo v dané době.
Začít třeba od revoluce, čili od času červeného teroru, kdy po raz pierwszy pojawiają się więźniowie polityczni komunizmu. Jest to czas jednak chaosu, braku zorganizowania całego systemu i tak naprawdę główną bronią komunistów w tym czasie są egzekucje, nie przetrzymywanie więźniów w więzieniach, mimo że wówczas też powstają pierwsze obozy, początek gułagu. Ten pierwszy okres czerwonego terroru to jest przede wszystkim okres takich bezpośrednich represji i mordowania.
Dříve bych se zastavil u rudého teroru v souvislosti s revolucí bolševickou. První období bylo spojeno s časem chaosu, nebyl vybudován systém, takovým základním nástrojem byly exekuce, naopak daleko méně politických vězňů bylo ve vězeních, i když už v tomto období se objevují první koncentrační tábory a základy gulagu, tak proto první období je skutečně takovým základním nástrojem exekuce.
Wraz ze stabilizacją sytuacji, końcem wojny domowej, zaczynają się pierwsze wielkie procesy polityczne. Od roku 1921 mamy już tysiące ludzi skazanych z powodów politycznych. Są to przedstawiciele niekomunistycznych sił politycznych i przedstawiciele kościołów. Przede wszystkim cerkwi prawosławnej, kościoła katolickiego. To są dwie podstawowe grupy represjonowane w latach 20. w czasie tak zwanej nowej ekonomicznej polityki. Był to czas liberalizacji gospodarczej, ale przez cały ten czas były dziesiątki tysięcy więźniów politycznych w Związku Sowieckim.
Určitá stabilizace nastala po konci občanské války. První velké politické procesy se odehrály v roce 1921. V tom roce bylo odsouzeno přibližně 1000 lidí v nich. Byly ze dvou takových hlavních skupin nekomunistických politiků a potom v církví, zejména tedy samozřejmě z pravoslavné, je to období nové ekonomické politiky, ovšem na druhé straně vlastně už po celou dobu existuje represe a političní krize.
Kolejny etap to czas stalinizmu. Tutaj rokiem przełomowym jest rok 1930. Rozbudowie ulega system gułagu. Od roku 30 do 53 w każdym roku jest od około 1 do 1 800 000 więźniów gułagu. Ale musimy pamiętać, że też mamy setki tysięcy rozstrzelanych. Mamy ludzi, którzy nie byli w obozach pracy, tylko byli w więzieniach. Jest to mniejszość, ale do tej liczby trzeba dodać tych, którzy byli przetrzymywani w więzieniach. I warto pamiętać o milionach deportowanych. To byli też ludzie z przyczyn politycznych pozbawieni wolności, bo to było przymusowe osiedlenie. Czasem tysiące kilometrów od domu, przymusowa praca w kołchozach czy w przemyśle. Także łącznie ta liczba każdego roku, myślę, sięga 3-4 milionów ludzi pozbawionych z przyczyn politycznych, pozbawionych wolności.
Následující období stalinismu, kdy po roce 1930 byl vybudován systém gulagu, v letech 1930 až 1956 se promluvuje první rok pro zhruba 1 800 000 další stovky tisíc bylo zastřelený první rok. K tomu musíme připočítat také menší část politických vězňů, kteří byli ve vězení naproti té většině, nebo ta většina byla v pracovních táborech. A samozřejmě musíme zapomínat na miliony deportovaných lidí ze svých domovů, kteří byli zbaveni svobody a byla jim přikázána vysídlení nějaký prostor nebo místo, tam, kde se měli zdržovat, museli pracovat, kolko zhruba v průmyslu, kolko zhruba v průmyslu. Odhaduje se, že celkem tedy každý rok mezi 3 až 5 miliony lidí byl postižen tímto způsobem.
Ten celý systém stalinovský został skopiowany w Europie Środkowo-Wschodniej między 1945 a 1948 rokiem. W każdym kraju bloku sowieckiego mamy więzienia, procesy polityczne, obozy pracy przymusowej, a także deportacje, zarówno deportacje do Związku Sowieckiego, jak i wewnętrzne deportacje w każdym z tych krajów.
Represí byl v letech 1940 až 1948 exportován do střední Evropy, do každé země, každém státu postupně vytvářejícího ze sovětského bloku. Existovala vězení pro politické vězení, politické procesy, tábory nucených prací a také to, co můžeme označit jako vnitřními deportacemi. Dá se říct, že vlastně ten systém byl przewzał z tego sowieckiego stalinistycznego modelu.
Zmiana tego systemu następuje pomiędzy rokiem 1956 a 1965. Tutaj są już pewne różnice czasowe pomiędzy poszczególnymi krajami i ta zmiana polega na tym, iż w większości państw zlikwidowano obozy pracy przymusowej. Najczęściej był to rok 59-60, kiedy następuje likwidacja tego systemu i następuje koniec masowych represji. To znaczy takich, które się liczy w dziesiątkach miesięcy.
Zásadní změna nastala w letech 1956-1965. Tady vlastně poprvé máme rozdíl mezi jednotlivými státy, není to situace úplně stejná, ale společné je to, že postupně byly zlikvidovány tábory nucených prací, nejčastěji v letech 1959-1960. A dá se říct, že končí období masových represí, které postihují desítky tisíc.
Przyczyny są zarówno ideologiczne, jak i pragmatyczne. Ideologiczne związane są z potępieniem Stalina i jego zbrodni. W związku z czym trzeba coś zmienić w tej rzeczywistości, a warto pamiętać, że Stalin został potępiony dwa razy. Nie tylko w roku 1956, ale także w 1962. Chruszczow po raz drugi chciał umocnić swoją pozycję poprzez potępienie Stalina. A te przyczyny pragmatyczne, tutaj chodziło o to, żeby utrzymać władzę w komunistyczną, ale mniejszym kosztem. Ten ogromnie rozbudowany system represji wymagał też wiele wysiłku ze strony władzy i ta zmiana idzie w kierunku innych metod kontroli społeczeństwa. Oczywiście nadal są represje polityczne, więźniowie polityczni, ale nie trzeba tego już robić na masową skalę. Także dlatego, że ludzie już się boją, że ten strach w okresie stalinowskim został na masową skalę, trzeba powiedzieć, wydrukowany w społeczeństwo. I wszystkie późniejsze protesty przeciwko komunizmowi, pierwszy krok to jest przełamanie tej bariery strachu, pamięci o tym, jak okrutny jest system, tej pamięci o latach stalinowskich.
Příčiny těch změn můžeme nalézt jednak příčinu ideologickou a potom pragmatické. Ty ideologické souvisely s odsouzením stalinistických zločin, nebo jak to je nutné připomenout, že Stalin byl odsouzen dvakrát, nejdříve v roce 1956 a potom v roce 1962, když se Chruščov rozhodl vlastně své vlády. Ta pragmatická příčina hlavní souvisela s ekonomikou, byla to snaha udržet vládu, skončíme náklady, ty původní náklady na to represivu, tak to začínalo problém celému tomu systému. Ze strany vlády postupně vlastně byly naskolovány jiné metody kontroly společnosti, je důležité, existují dále samozřejmě politické vězni, politické procesy, ale tím základním nástrojem je strach. Strach, který vlastně v té společnosti byl zase v poslední období a který vlastně paralyzuje společnost a který vlastně je takovým hlavním nástrojem nebo hlavním fenomenem, který udržuje tu společnost v nějakém područí. Také ty první protesty vlastně, nebo v tom místnému následujícím období, vždycky vlastně nejdříve ti lidé, kteří postupují, protože musí vlastně vystupovat proti státu, který ta společnost je držena.
Komunistické władze starają się znaleźć inne metody represjonowania obok procesów politycznych. I warto przypomnieć, że już w końcowych latach rządów Chruszczowa zaczyna się wykorzystywanie psychiatrii do celów politycznych. Czyli chodzi o to, żeby tych, którzy protestują przeciwko systemowi, ukazywać jako osoby po prostu chore psychicznie i w ten sposób też przedstawiać tę sprawę całemu światu, zwłaszcza w latach 70. to będzie w okresie odprężenia wschód-zachód. Dla Moskwy to będzie ważne, żeby nie było procesów politycznych, ale żeby było ich jak najmniej, ale żeby izolować od społeczeństwa wrogów systemu i do tego jest wykorzystywana psychiatria. I tych więźniów w samym Związku Sowieckim politycznych jest już na tyle mało, że od 1972 roku jest tylko jeden łagier FERN-36, w którym oni są przetrzymywani. Tak to pokazuje nam redukcję, skalę redukcji od miliona do kilkuset osób, które można zmieścić w jednym obozie. I warto też przypomnieć, że nawet jeśli są w związku z jakimiś wydarzeniami fale procesów, to wyroki są dużo niższe. Tutaj przykład Polski w 1968 roku i początek normalizacji w Czechosłowacji. Znaczy mamy do czynienia setki, a nawet kilka tysięcy osób jest skazanych, ale to są kary od roku, powiedzmy, do 3 lat więzienia. Nieporównywalne z okresem stalinowskim.
Komunistické vlády zavedly také nové metody represí vedle klasických politických procesů. Na konci vlády Chruščova se objevuje využívání psychiatrie pro politické cíle. Kritici a oponenti režimu jsou vykreslování jako psychicky choré osoby. Tohle je důležité zejména pro následující 70. léta, kdy Moskva vzhledem k mezinárodním vztahům se snaží, aby nebyly politické procesy a snaží se vlastně využívat právě psychiatrii k represi nepohodlných osob, snaží se je izolovat. Od roku 1972 existuje už pouze jeden tábor, který se jmenuje Perel 36, kde byly soustředění vlastně odsouzení odpůrci režimu. Je vlastně zajímavé, že skutečně stačil už jeden tábor, ale je nutné říct tedy, že samozřejmě ty metody byly pestřejší a souvisely s tou využívání té psychiatrie. Další takovou důležitou věcí je, že se výrazně snižují tresty odnětí svobody. Lidé jsou většinou odsuzováni k trestu mezi jedním až třemi lety. Takovým pěkným příkladem jsou postihy dělníků v Polsku v roce 1976 v souvislosti se známými bouřemi, které nastaly po 68. Jo, tak o studentech, omlouvám se, zapsal se špatně. A je to taky počátek normalizace v Československu. Ty počty jsou někde mezi stovkami až tisíci osobami v těch jednotlivých zemích.
Jeśli chodzi o czerwiec 1976 roku w Polsce i protesty robotników, to tutaj jest kolejny element, o którym warto powiedzieć, czyli kryminalizacja czynów politycznych. Wszyscy uczestnicy tych wydarzeń zostali skazani jako kryminaliści, nie z paragrafów politycznych, tylko niszczenie mienia, pobicie milicjantów i tak dalej, i tak dalej. To też jest kolejny element tej tendencji odchodzenia od procesów politycznych, że jeśli trzeba kogoś skazać, to dobrze jest skazać go z przyczyn kryminalnych, także coś ukradł, zniszczył i tak dalej, a nie dlatego, że był przeciwnikiem reżimu. I tutaj, jeśli mówimy o Polsce roku 76, kolejny ważny element, czyli powstanie opozycji, presja na władzę i sukces. Amnestia. Po raz pierwszy władze cofają się komunistyczne pod naciskiem społecznym i rok później jest ogłoszona amnestia, wszyscy skazani na opuszczanie więzienia.
W sumie trestnym roku 1976 z czerwonym z Polski za czas na użyć je nový, se objevuje nový fenomén, Polsko je taková výrazná kriminalizace těch politických otázků. Oni nejsou už odsuzováni podle politických paragrafů, ale v podstatě téměř na základě vlastně paragrafů, které jsou pro kriminální původně byly určeny. Důležité je také to, že jsou takovýmhle způsobem jsou vlastně to dehonestováni před společností. Důležité je třeba také říct, že tady ta událost vyvolala změnu výraznou v tom, že vznikla politická opozice v Polsku, která dokázala vytvářet velký tlak a na základě toho tlaku poprvé vlastně polská komunistická vláda couvla a vyhlásila následující rok roce 77 amnesty, která vlastně naprosto většinu těch odsouzených dostala na svobodu.
I v latech 70. pojawia się kolejny argument ze strony władzy za tym, żeby ograniczyć liczbę więźniów politycznych. To znaczy argument kontroli. Tutaj Służba Bezpieczeństwa, nie tylko w Polsce, to jest także na międzynarodowych naradach, argumentuje, że lepiej, jeśli już jest opozycja, to ją kontrolować. Bo jak się zacznie represje, to oni będą bohaterami. Poza tym może się pojawić nowa fala, na przykład konspiracji, i będzie trzeba od nowa budować agenturę i tak dalej. To jest bardzo wyraźnie widoczne w jednej z takich narad z 77 roku, ale także w tych wewnętrznych naradach w Polsce. Ten argument nie represionujme, a raczej kontrolujme.
V 70. letech se také objevuje snaha skutečně znovu, které ještě více omezit počty politických vězňů. Argumentuje se při poradách mezinárodních, ta polská tajná služba nebo ministerstvo vnitra argumentovalo, že je lepší kontrolovat opozici, nikoliv jí se snažit potlačit pomocí represe, protože na základě té represe vznikají vlastně hrdinové, kteří potom dál vlastně vyvolávají další opoziční činnost, nebo lidi, kteří se zapojí do opozice, vyvolává to novou konspiraci, potom je nutné vytvářet vlastně novou agenturní síť a tímhle tím způsobem se argumentovalo hodně nejenom na těch mezinárodních poradách, ale v Polsku i na těch vnitřních rodinných schůzích.
Lata 80. to jsou dva poważne wyjątki od tej tendencji. Po pierwsze represjonowanie mniejszości tureckiej w Bułgarii od 85 roku. Są masowe procesy polityczne i zamknięty w 59 roku obóz pracy na wyspie Belene jest ponownie otwarty po to, żeby tych represjonowanych Turków tam umieścić. To jest pierwszy przykład.
W 80. latach są takie zvláštnosti, albo rzeczy, które się odbyły inde. Prvním takovým příkladem jsou represe proti turecké menšině v Bulharsku. V roce 1985 začíná velká vlna politických procesů proti představitelům turecké menšiny. Dokonce je znovu otevřen pracovní tábor v Bereně, kde jsou vlastně ty lidé potom zatčeni.
A druhý výjimek je očividně stan vojenský v Polsce. Kilkadziesiąt tysięcy więźniów politycznych w tym czasie, ale zwróćmy uwagę po pierwsze, że na samym początku stanu wojennego mamy nową formę represji, internowanie. Nie ma procesów politycznych, wyroku, tylko jest administracyjna decyzja internowania działaczy Solidarności. A po drugie, z jednym wyjątkiem, nie ściga się nikogo za działalność wcześniejszą, czyli te represje sądowe w okresie stanu wojennego są związane już z działalnością w czasie samego stanu wojennego.
Další druhý příklad je výjimečný stav v Polsku, který přinesl několik tisíc politických vězňů, ovšem objevuje se nová metoda, a to je internace. Už neexistují nebo nejsou převažující politické procesy a rozsudky, lidé jsou internováni na základě administrativního rozhodnutí. To, co je důležité, že v těch politických procesech, pokud jsou, tak nejsou lidé souzeni za předchozí činnost před výjimečným stavem, ale poprvé za to, co dělají vlastně po vyhlášení výjimečného stavu.
I władza od razu chce się wycofać z tych represji. Mamy taką nietypową sytuację, dwie kolejne amnesje, rok 83 i 84. Czyli w celu ustabilizowania sytuacji w Polsce, jak najszybciej władza chce rozwiązać problem więźniów politycznych poprzez właśnie coroczne amnestie.
Polska vláda se také snaží opustit represi nebo zanechat represe, což je velmi zvláštní, nebo je to výjimečné. Dokonce sahá takovému nástroji každoroční amnestie v letech 83-84. Cílem je samozřejmě stabilizace situace.
I zanim przejdę do ostatniego fragmentu, chciałbym tylko powiedzieć, że są dwa wyjątki od tej ogólnej tendencji odchodzenia od masowych represji politycznych. Pierwszym jest Albania, gdzie te represje trwają do wiosny 1991 roku. Są obozy pracy przymusowej, wyroki śmierci, tysiące więźniów politycznych. A drugim wyjątkiem jest Niemiecka Republika Demokratyczna, gdzie mamy przez cały ten okres lat 60., 70. i 80. stabilną, niewiele zmieniającą się liczbę więźniów politycznych. I to jest związane z przyczynami ekonomicznymi, ponieważ Niemiecka Republika Federalna kupuje tych więźniów od NRD, więc NRD musi cały czas mieć ten towar na sprzedaż, jeśli mogę tak powiedzieć. I jak to zwykle bywa, Niemcy wszystko bardzo dokładnie policzyli. Sprzedano do 1989 roku 33 755 więźniów politycznych na Zachód za 3 436 milionów 900 755 marek i 12 feników. Taki był koszt.
Než přejdu k poslední části, tak bych zmínil dvě výjimky z toho, co jsem říkal. Ta první je Albánie, kde až do jara 1991 existují tábory nucených prací, pracovní tábory, existují rozsudky smrti, velké množství politických vězňů a neustálá represe. Druhou takovou zemí je Německá demokratická republika, kde vlastně stále je udržován určitý počet politických vězňů, a to i z důvodů ekonomických. Německá demokratická republika prodávala jako zboží vlastně jako zvláštní politické vězně z Spolkové republiky Německo. Němci jsou, jak je známo, velmi zdatní v vyčíslování různých účtů nebo čísel, takže si jsem to dobře slyšel, tak 33 755 politických vězňů, a teď to neřeknu úplně přesně, přes 3 miliardy 340 tisíc a něco, 12 feníků, to si pamatuju, je vyčísleno, kolik zaplatila Spolková republika Německo za politické vězně z východu.
Ostatní etap začíná se zde dopašovat do władzy i v pierwszym roku nie widać zmian. We wrześniu 1985 umiera ostatni więzień polityczny Gułagu, ukraiński poeta Wasyl Stus.
Důležitým takovým zlomem je nástup Gorbačova, vyučila sovětské komunistické strany, ale ten první rok to není vlastně nějaká změna viditelná příliš. Ještě v říjnu 1985 umírá poslední politický vězeň, ukrajinský básník Gulagu, tedy samozřejmě ještě vyznikli Marčenko. Byl to ukrajinský básník Vasil Stůh.
Z možností, jakie dala pierestrojka jako pierwsza korzysta komunistyczna Polska i we wrześniu 1986 roku jest kolejna amnestia i zapowiedź władz, że nie będzie więcej procesów politycznych, że już w Polskiej Republice Ludowej nie będzie więźniów politycznych. To nie była do końca prawda, bo było kilkadziesiąt osób, ale skazanych z tych paragrafów kryminalnych, które były więźniami politycznymi, ale formalnie były kryminalistami. Zmiany są też w samym Związku Sowieckim. W 1987 roku zostaje zamknięty ten ostatni łagier PERM-36.
Ty możliwości, które dawała perestrojka, se projevily také w Polsko-Lidové republice. W říjnu 1986 była vyhlášena amnestie, vláda prohlásila, že už nebudou žádné politické procesy, že nebudou žádné političtí vězni. Nebyla to úplně pravda, protože několik desítek vězňů bylo stále ve vězení a byly odsouzeni vlastně na základě těch kriminálních paragrafů, byly tedy představováni jako kriminálníci. V Sovětském svazu v roce 1987 nastala skutečně taková zásadní změna, byl uzavřen ten poslední tábor, o kterém jsme mluvili v té přednášce.
Natomiast nie znaczy to, że nie było więzień politycznych. Przykładowo w grudniu 1986 roku wybuchły protesty w Kazachstanie przeciwko rusyfikacji, tak zwany Żeltoksan. I po nich kilkaset osób zostało skazanych na więzienie, ale po prostu trafiali do normalnych więzień, bo nie było już łagrów. I warto przypomnieć, że 20 maja 1988 roku, więc niecały miesiąc po tym, jak zmarł Paweł Gonka, zmarł jeden z liderów tego protestu w więzieniu, zmarł jeden z liderów tego protestu w Kazachstanie, Kariat Ryskulbeko.
Neměla ovšem pravda, že by v Sovětském svazu dál nebyli političtí vězni. Takovým příkladem několika set politických vězňů byly protesty v Kazachstánu proti rusifikaci z prosince 1989. 1986, ještě 20. května 1988, to znamená měsíc po Pavlu Vonkovi, zemřel představitel těch protestů Kasia Ribbentropa.
I ta tendencja, żeby odchodzić od masowych represji politycznych, od przetrzymywania więźniów politycznych, jest widoczna nawet w takim najbardziej w tym momencie stalinowskim reżimie, czyli w Rumunii. W listopadzie, 15 listopada 1987 roku są masowe protesty w Braszowie, protesty robotnicze. I przez pierwszych 10 dni władza przygotowuje wielki proces polityczny. Planuje się wyroki nawet dożywotniego więzienia dla tych ludzi, ale kalkulacja polityczna sprawia, że następuje zmiana tej decyzji i oni zostają skazani na bardzo niskie wyroki, do 3 lat więzienia w zawieszeniu. I jedyne, co jest zrobione, to są przymusowe osiedlenie w innych częściach kraju. Praktycznie nikt nie trafia później na stałe do więzienia. Czyli nawet Ceausescu też jakby mieści się w tej tendencji unikania posiadania więźniów politycznych.
Dalším takovou určitou výjimkou je Rumunsko, kde ještě stále vlastně existoval takový stalinistický režim. 15. listopadu 1987 v Brašově začal následující 10 dnů velký politický proces, kde původně byly plánované drakonické tresty, včetně doživotí pro účastníky dělnických bouří. Nakonec z důvodu nějaké politického kalkulu, asi směrem zahraničí, tak byly změněny tady ty původně plánované tresty velké a lidé byli odsouzeni maximálně do 3 let, a to ještě vlastně na podmíněným trestu. To, co vlastně bylo tím hlavním trestem, bylo nucené přesídlení v rámci Rumunska do jiné části země.
Tak więc moim zdaniem od lat 60. jest stała tendencja do ograniczania liczby więźniów politycznych z różnych przyczyn, od takich bardzo pragmatycznych, takich jak dobry wizerunek na Zachodzie, po takie kwestie jak chęć stabilizacji sytuacji, czyli traktowanie problemu więźniów politycznych jako czynnika destabilizującego sytuację. Ale mimo tej tendencji trzeba powiedzieć, że do samego końca istnienia reżimu komunistycznego w każdym kraju byli więźniowie polityczni. I w Polsce w roku 89, w lutym był okrągły stół, w czerwcu częściowo wolne wybory, w sierpniu pierwszy niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki, a ostatni więzień polityczny opuszcza więzienie 22 grudnia roku 89. Także więźniowie polityczni towarzyszyli systemowi komunistycznemu od pierwszych jego dni do ostatnich. Dziękuję bardzo.
Z toho, co jsem řekl, nebo z toho, co je vidět, je tedy jasná, zřetelná tendence omezovat počet politických vězňů ve všech vlastně těch komunistických režimech. Důvody byly různé, ať už to byly důvody pragmatické, nebo byl velmi významný důvod, dobrý obraz na západě. Zajímavé je, že političtí vězni začne minimálně jako destabilizační faktor, takže to omezování je vlastně nástroj k stabilizaci těch režimů. A přesto dokonce je důležité, že dokonce trvání komunistických režimů v každém z nich existovali političtí vězni, takovým příkladem Polsko, v roce 1989 byl stůl mezi vládou a částí opozice. V červnu 1989 byl svobodné volby, v srpnu nastupuje první komunistický premiér Tadeusz Mazowiecki a poslední politický vězeň opouští vězení 22. prosince 1989. Děkuji za pozornost.
Jsme nepočítali zpočátku s překladem, ale bylo to nutné, tak mám pro vás dobrou zprávu. Zrušíme si přestávku na kávu a budeme pokračovat. Samozřejmě, kdokoliv bude potřebovat prosím, odejděte si v průběhu, ale myslím si, že by byla velká škoda si tím krátit čas. My si uděláme přestávku krátce před 12. hodinou. Teď bude následovat příspěvek paní magistry Kláry Cinerové-Pítečky z Ústavu pro studium totalitních